Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Benedykt XVI spotkał się dziś z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Benedykt XVI powiedział podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem, że po swym ustąpieniu pozostanie dla świata ukryty. Po raz pierwszy od zapowiedzi dotyczącej rezygnacji z urzędu papież wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Księża powitali papieża w auli Pawła VI gromką owacją. Wielu płakało, słuchając słów pożegnania skierowanych do papieża przez wikariusza diecezji rzymskiej księdza kardynała Agostino Valliniego.
Nie ukrywamy, że nasza dusza i w niej mieszają się różne uczucia. Najpierw szacunek, podziw. Tym wszystkim adorujemy wolę Bożą i przyjmujemy to wszystko, co wyczyniliście wobec Kościoła. Zawsze pozostaniemy związani z Tobą. W czasach tego światłego pontyfikatu nauczyłeś nas wiele ważnych rzeczy, aby być wiarygodnymi uczniami Chrystusa i dobrymi pasterzami. W czasie tych lat zawsze nas prosiłeś, abyśmy Ci towarzyszyli modlitwą, a w tych dniach trudnych, jak powiedziałeś, to ta Twoja prośba stała się jeszcze silniejsza. W imieniu wszystkich kapłanów rzymskich chcę Ci powiedzieć, że kapłani Cię kochają i jeszcze bardziej pragną się modlić za Ciebie w Twoich intencjach, aby miłość wdzięczności stała się jeszcze większa.
Dzisiejsze spotkanie, tuż przed ustąpieniem ze stolicy Piotrowej, papież nazwał niezwykłym darem. Benedykt XVI nawiązał także do dzisiejszego wyznania wiary, jakie duchowieństwo Rzymu złożyło przy konfesji świętego Piotra. W tym kontekście podziękował kapłanom za modlitewne wsparcie. Chociaż ustępuję, będę zawsze blisko Was wszystkich w modlitwie, a Wy będziecie mi bliscy, nawet jeśli pozostanę ukryty dla świata, powiedział papież.
Dzisiaj przy grobie świętego Piotra wyznaliście Twoją wiarę w roku wiary. To było konieczne, aby się spotkać przy Piotrze, aby usłyszeć te słowa. Tobie powierzam mój Kościół, przed Bogiem razem z Piotrem, razem z Chrystusem wyznaliście swoją wiarę. Wyznaliście, aby pójść za Chrystusem. Czyńmy to zawsze. Jestem bardzo wdzięczny za Waszą modlitwę, którą czułem w środę, wczoraj, fizycznie. Nawet jeśli ja się wycofuję, to zawsze pozostaję z Wami w modlitwie złączony.
Mamy nadzieję, że Pan nam pomoże. Ja samotnie w modlitwie będę zawsze z Wami, powiedział na zakończenie spotkania Benedykt XVI. Idziemy naprzód z Panem, mając pewność, że On zwycięży, mówił papież pośród aplauzu rzymskiego duchowieństwa. W spontanicznym przemówieniu Benedykt XVI wspomniał swoje życie kapłańskie oraz pracę Soboru Watykańskiego, który był ekspertem przed 50 laty. Zwrócił uwagę, że świat opacznie pojmował wtedy Sobór, bo przez pryzmat mediów, a te relacjonowały Sobór Ojców bez kontekstu wiary, poszukiwania zrozumienia i odpowiedzi na wyzwania Boga, a tylko w języku polityki. Ojciec Święty akcentował, że dopiero teraz po 50 latach widzimy, jak powoli ukazuje się całe bogactwo dokonania Soboru Watykańskiego II, który odnawiał Kościół. Papież wyraził nadzieję, że z Bożą pomocą zostaną zrealizowane prawdziwe postanowienia Soboru. Ojciec Krzysztof Mamala, duszpasterz Polaków przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie, powiedział, że słowa Ojca Świętego Benedykta XVI były swego rodzaju nowym otwarciem. Papież przedłożył nam zadania, które wypływają z myśli Soboru Watykańskiego II i zachęcił do ich realizacji.
Przed nami, gdyby przedłożył te zadania, ale z taką lekkością i nadzieją, że to jest nasza droga i za sprawą Ducha Świętego z pewnością będziemy wzrastali i Kościół nigdy nie zaginie, bo jest to dzieło Boże.
Przypomnijmy, Ojciec Święty 28 lutego o godzinie 20 zakończy posługę biskupa Rzymu. Trzeba te decyzje widzieć w optyce wiary i odpowiedzialności za Kościół, mówi ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Ojciec Święty w poprzez swój pontyfikat tak bardzo troszczył się o pełnię wiary i troszcząc się o tę pełnię wiary widzi, że on nie, że nie podoła temu, bo przecież jest wielkim intelektualistą, jest wielkim człowiekiem modlitwy, ale brakuje mu fizycznych sił. Nie chce być tylko, że tak brzydko powiem, malowanym papieżem. On służył przez tyle lat Kościołowi autentycznie, w pierwszej osobie, i dlatego nie chcę, żeby jego ktoś inny jak gdyby reprezentował, a on był tylko papieżem. I tu trzeba jego zrozumieć, to jest wielki krok, który podjął Ojciec Święty, trzeba ten krok uszanować i trzeba widzieć to wszystko w optyce wiary i w optyce jego odpowiedzialności za Kościół Święty, by się modlić w jego intencji, aby Pan Bóg dał mu jeszcze długich lat życia, aby mógł się cieszyć tymi owocami, które on jako papież zasiał w Kościele.
Ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski zaapelował jednocześnie o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, a także o dobry wybór jego następcy. Do końca pontyfikatu papież Benedykt XVI spotka się z wiernymi jeszcze trzykrotnie, 17 i 24 lutego na placu Świętego Piotra w czasie modlitwy Anioł Pański. Ostatnie spotkanie odbędzie się w środę 27 lutego w auli Pawła VI podczas audiencji generalnej. Konklawy, które według jeszcze nieoficjalnych informacji ma się odbyć od 15 do 20 marca, będzie wyglądało tak, jak określił to Ojciec Święty Jan Paweł II w konstytucji Universi Dominici Gregis, powiedział ksiądz profesor Mirosław Sitarz. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stwierdził, że jedynym organem uprawnionym do dokonywania wyboru nowego biskupa Rzymu jest tylko kolegium kardynałów, które może liczyć maksymalnie 120 księży kardynałów elektorów.
Papież nakazuje, aby zarówno w tym momencie, jeśli nastąpiła sytuacja sede vacante przez rezygnację, również aby te przepisy, które zostały ustanowione, były zachowywane tak, jak gdyby wakat nastąpił przez śmierć naturalną.
Od I do V wieku następcę świętego Piotra wybierali Rzymianie, zarówno ludzie świeccy, jak i duchowni. Od 1059 roku papież Mikołaj II nakazał, że tylko kolegium kardynałów będzie miało prawo do wyboru Ojca Świętego. Natomiast po raz pierwszy słowo konklawy użył papież Grzegorz X w 1274 roku. Rząd przetrzymuje blisko 6 miliardów złotych przeznaczonych na walkę z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy, alarmuje Solidarna Polska. Posłowie tej partii zaapelowali o uruchomienie tych środków i złożyli wniosek o rozszerzenie najbliższego posiedzenia Sejmu o debatę na temat bezrobocia.
Odblokowanie owych 6 miliardów złotych, które zamroził pan Rostowski, zamroził pan Donald Tusk, są jak najbardziej w tej chwili decyzją wskazaną wobec niepokojąco rosnących wskaźników dotyczących bezrobocia. To jest już blisko 15%, ale trzeba wskazać, że są w kraju miejsca, takie jak chociażby Bartoszyce w Warmińsko-Mazurskim, gdzie to bezrobocie jest powyżej 40%, a jest to tylko bezrobocie zanotowane, zarejestrowane. W związku z powyższym apel do Donalda Tuska i rzecz jasna podanie do publicznej wiadomości poprzez debatę sejmową, jakie rozwiązania oprócz odmrożenia owych 6 miliardów złotych, bądź nie w zależności od decyzji, zamierza przedstawić Wysokiej Izbie.
Poseł Tomasz Górski akcentował, że 15-procentowe bezrobocie nie odzwierciedla rzeczywistej skali problemu.
Jest jeszcze bezrobocie ukryte. Są osoby, które się nie rejestrują, a również są bezrobotne, jak również są osoby, które wyjechały za granicę za pracą. To szacuje się, że może być nawet 8 milionów Polaków bez pracy. To jest bardzo poważna sprawa i dziwi nas stanowisko rządu, że po prostu te pieniądze, które są przeznaczone na tworzenie miejsc pracy, są zamrożone. Natomiast chciałbym powiedzieć, że znaczną część produktu krajowego brutto produkują małe i średnie przedsiębiorstwa. To nie tak dawno, jak na ostatnim posiedzeniu Sejmu, zostały przegłosowane jako odrzucone w pierwszym czytaniu dwie ważne dla przedsiębiorców ustawy. I wnioskujemy również o to, by Sejm zajął się polskimi przedsiębiorcami.
Tymczasem zwolnienia w polskich liniach lotniczych LOT mogą być o wiele większe niż zakładano. Zamiast planowanych 600 osób, pracę może stracić nawet 700 z liczącej 2200 osób liczby pracowników. Od grudnia, korzystając z programu dobrowolnych odejść, z firmą rozstało się już 130 osób. Poseł Adam Kwiatkowski mówi, że tak znaczna redukcja personelu budzi wątpliwości.
Taka redukcja zatrudnienia i grupowe zwolnienia to są też bardzo duże koszty dla firmy. I ja jestem też ciekaw, skąd nowy prezes firmy weźmie tak znaczne pieniądze, żeby dokonać aż tak głębokiej redukcji. Ta redukcja dziwi z jeszcze jednego powodu. Otóż za dosłownie 2 miesiące będziemy mieli nowy sezon. Pamiętajmy o tym, że dla linii lotniczych ten sezon letni, to jest czas większej liczby lotów, ludzie znacznie więcej podróżują, wtedy tak naprawdę linie wypracowują największy zysk. Takie głębokie cięcia tuż przed tym okresem poddają sens tych cięć pod duże zastanowienie.
Poseł dodaje, że trzeba jeszcze poczekać na szczegóły planu restrukturyzacji polskiego przewoźnika. Cała sytuacja wskazuje jednak, że minister skarbu nie panował nad tym, co do tej pory działo się w locie.
To firma, która nie tak dawno jeszcze posiadała bardzo wiele aktywów, udziałów w różnych innych firmach, w których też czerpała dochody. W tej chwili to wszystko zostało sprzedane. My tak naprawdę nie wiemy, na co te pieniądze zostały przeznaczone. Rozpłynęło się w powietrzu kilkaset milionów złotych. LOT już nie ma tych udziałów. Można by LOT porównać do takiej wydmuszki, że to jeszcze ładnie wygląda na zewnątrz, ale w środku już tak naprawdę niewiele jest i to jest jakby sytuacja finansowa LOT-u. Z drugiej strony jest to nasza wizytówka, to linia lotnicza, która od dawien dawna latała, jest znana w bardzo wielu miejscach świata i byłoby bardzo źle, gdyby przestała istnieć. Ale takie są efekty rządów Platformy Obywatelskiej i takie są efekty nadzoru ministra skarbu.
Do tego dochodzą również problemy z Dreamlinerami. Prezes LOT-u Sebastian Mikosz zapowiedział, że do końca października Dreamlinery należące do spółki nie będą uwzględniane w siatce połączeń. W sezonie letnim połączenia będą obsługiwane przez samoloty Boeing 767. Prowadzimy negocjacje w sprawie leasingu takich maszyn, poinformował Mikosz. Polska w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wynegocjowała więcej, choć Europa postanowiła wydać mniej, powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Rzeczywistość jest taka, że dostaliśmy realnie mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej, akcentuje europoseł Tomasz Poręba. Szef rządu podkreślał dziś, że Polska ma prawo do satysfakcji z wyniku negocjacji unijnych. Skrytykował też próby dezawuowania polskiego sukcesu.
Krytykuję Prawo i Sprawiedliwość Donalda Tuska, za to, że mówimy prawdę o tym, jak wyglądały te negocjacje. Mówimy o liczbach, faktach, które Donald Tusk wynegocjował i rozwiązaniach, które wynegocjował w Brukseli, które w wielu przypadkach, zarówno jeżeli chodzi o wysokość kwot, szczególnie jeżeli chodzi o rolnictwo, a jeżeli chodzi o przepisy wykonawcze, no są z punktu widzenia Polski bardzo, bardzo, ale to niekorzystne. Rzeczywistość jest taka, że dostaliśmy 72 miliardy euro na spójność, co w porównaniu z poprzednią perspektywą unijną jest realnie mniej, około 10-15% w kontekście siły nabywczej pieniądza i inflacji.
Premier poinformował też, że w związku z planowanym odejściem szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego przewiduje zmiany w rządzie. Informacje na ten temat szef rządu ma przekazać na posiedzeniu Rady Ministrów w środę. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.